Dobry wieczór, nazywam się Marcin Sobalski i zapraszam do wysłuchania audycji Konkretne Rozmowy o Książkach. Dziś mam przyjemność gościć Jakuba Zielińskiego, absolwenta Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Zawodu zajmujesz się szeroko pojętą robotyką. Witam cię, Jakubie.
Dzień dobry, witam.
Na czym polega ta robotyka? Czym się zajmujesz w tych kwestiach?
Zajmujemy się z kolegami, z pracownikami tworzeniem robotów, które z założenia mają wspierać pracowników biurowych w ich codziennych obowiązkach i przejmować od nich czynności, które są powtarzalne, wielomasowe i umożliwiają im dzięki temu pracę, zajmowanie się innymi problemami. Żeby tak zobrazować mniej więcej o co chodzi, no to skoro rozmawiamy o książkach, to wyobraźmy sobie, że mamy jakąś pulę środków, powiedzmy 50 zł i chcemy kupić książkę, tak? No mamy zestaw iluś tam księgarni internetowych, które mają swoje strony, no ale mamy i znamy tytuł, no ale nie mamy co chwilę czasu sprawdzać, czy pozycja, która nas interesuje, jest w naszym budżecie. No, w związku z czym możemy stworzyć robota, który w określonych odstępach czasu będzie wchodził na każdą stronę internetową, na każdą księgarnię i sprawdzał, czy wyszukiwał daną pozycję i sprawdzał, czy jej cena jest poniżej kwoty, którą możemy przeznaczyć. Jeżeli tak, no to wtedy ten robot poinformuje cię o tym, wyśle ci maila, wyśle ci SMS-a na przykład, tak? Ewentualnie załóżmy, że pracujemy w bibliotece i naszym obowiązkiem powiedzmy jest monitorowanie zbliżających się terminów wypożyczenia książek przez czytelników, ewentualnie sprawdzać kto już nam zalega, tak? Bo czas, termin zwrotu minął. No, to samo, no, można coś albo ręcznie przeszukiwać katalog samemu, tak? Ewentualnie można napisać takiego robota, który będzie powiedzmy robił to co rano. W momencie zbierze taką listę, wyśle ci na maila, ewentualnie jeżeli czas będzie się zbliżał na oddanie książki, to możemy na przykład wysłać SMS-a do tego wypożyczającego, ile oczywiście mamy jego numer telefonu. Po prostu przypomnieć, że ej, słuchaj stary, zbliża się termin zwrotu książki, pamiętaj, oddaj, bo ktoś inny chce ją pożyczyć, tak? Mniej więcej tak to wygląda.
Powiem tak, ja to sobie tak wyobrażałem też literacko, z jednej strony jak u Asimowa w robotach, jako takie fizyczne postacie, które coś właśnie robią za pracowników, ale z tego co rozumiem, to jest raczej rodzaj programu.
Tak, to jest rodzaj programu, ale powiedzmy, że tworzymy dzięki temu takiego pracownika idealnego. Pracuje 7 dni w tygodniu, nie potrzebuje urlopu, nie chce podwyżki.
Tak, nic nie je, nie ma przerwy na papierosa, kawę i tym
dokładnie,
podobne.
Nie musi do toalety. Ale generalnie chodzi o to, żeby po prostu odciążyć i zautomatyzować takie czynności, które są powtarzalne, które są masowe, nawet czasem może nie masowe, ale jakieś takie bardziej pracochłonne, tak, żeby pracownik mógł w tym czasie coś innego zrobić.
Powiedzmy bardziej kreatywnego i jednostkowego.
Dokładnie, dokładnie.
No to muszę powiedzieć, że to bardzo ciekawa praca i pewnie sprawia ci dużo satysfakcji wykonywanie tego typu programów robotycznych.
No nie możemy narzekać na nudę, tak? Zawsze coś ciekawego się trafia.
Powiedz mi, czy w związku z powyższym czytasz literaturę science fiction, czy raczej tutaj od niej trzymasz się z daleka?
Czytuję od czasu do czasu fantastykę. Jakoś nie jestem jakimś namiętnym czytelnikiem fantasy, ewentualnie science fiction, no tym bardziej wolę literaturę faktu. Jest taka jakąś popularną, ewentualnie jakąś popularną naukową, tak? Reportaże, książki historyczne, książki, ostatnio czytałem trochę na temat antropologii, pochodzenia człowieka, historii odkryć człowieka, no coś w tym stylu, tak? No, do tego trochę można dorzucić jakiś kryminałów, sensacji i powstaje taki miks.
To już przejdźmy tak już płynnie do twoich nawyków czytelniczych. Powiedz mi, co aktualnie czytasz?
Aktualnie może mało odkrywczo, ale nową książkę Normana Davisa, czyli Galicję, świeżynka na naszym rynku. Bardzo, bardzo sympatyczna, bardzo fajna książka. Norman Davis ma bardzo fajny sposób pisania. Książka dużo ciekawych faktów, ale jednocześnie nie usypia człowieka, tak? Bo czasem książki historyczne no, mają to do siebie, że z uwagi na ten natłok dat, wydarzeń, postaci, które autor stara się przekazać w jakimś takim zamkniętym obszarze objętości tekstu, no, może czasem usypiać. A tutaj nie, tutaj jednak akcja jest prowadzona i narracja w miarę wartko. Dużo, dużo cytatów, dużo przypisów, dużo jakiejś literatury źródłowej i bardzo fajnie się to czyta.
Tak, to jest bardzo ciekawy autor i wydaje mi się, że mający wielkie zasługi w propagowaniu polskiej historii, ogólnie Polski i polskości na Zachodzie. I całkiem dobrze mówiący w naszym języku. Czy to jest pierwsze twoje spotkanie z Davisem?
Nie, nie, nie. Normana Davisa czytałem wcześniej, czytałem jak choćby Europę, no, chyba jego najbardziej znaną książkę, tak? Czyli Europa, rozprawa historyka z historią, Powstanie 44, Zaginione Królestwa. Mam też pozostałe książki Normana Davisa, ale powiedzmy, że do nich nie sięgnąłem.
No, na pewno przed tobą.
Przede mną tak, kupuję na zapas, tak?
To chyba takie dosyć, wśród miłośników książek dosyć częste właśnie, że kupuje się więcej niż ma się siły przerobowych na to, żeby te książki przeczytać. Ale to chyba dobrze. I dla czytelnictwa, i dla rynku wydawniczego także.
Dokładnie.
To tak, a jaka jest twoja ulubiona książka? Czy masz taką jedną swoją książkę ulubioną, do której lubisz wracać, którą uważasz, że jakoś cię określa?
Jednej nie mam. Nie byłbym chyba w stanie znaleźć takiej jednej. No, myślę, że tak z takich, które najbardziej lubię, no to Mario Puzo i Ojciec Chrzestny. Klasyka XX wieku. Do tego trzeba byłoby dorzucić też współczesnych pisarzy, czyli Frederica Forsytha i jego ikonę, jako Political Fiction. I do tego na pewno i Paragraf 22 Josepha Hellera. Czarny humor, czarna parodia na wojnę i bezsens i bestialstwo. I to chyba takie trzy, które jeżeli bym miał powiedzieć, że są moimi ulubionymi, no to tak, to one. Mogę do nich wracać, no, ciągle.
Muszę przyznać, że dwie z tych książek znajdują się na pewno na mojej wąskiej liście ulubionych książek, czyli Paragraf i Ojciec Chrzestny. To są naprawdę doskonałe książki i naprawdę do paragrafów zdarzyło mi się wracać ponownie raz bądź dwa razy. Ojciec Chrzestny to akurat w moim wypadku całkiem niedawne odkrycie i nadrobienie tej zaległości czytelniczej, ponieważ, że tak powiem, tematyka mafijna to nie jest tematyka, którą bym lubił i jakoś mnie zawsze to odstręczało od czytania książek w tym klimacie. Natomiast tak naprawdę ta książka, ta mafia w tej książce nie jest głównym tematem, znaczy głównym tematem jak dla mnie tam jest władza i jak po nią sięgać, i jak ją utrzymywać, i jest to naprawdę przejmująca lektura i zresztą doskonała też ekranizacja tej książki w filmie Coppoli z niezapomnianym Marlonem Brando i równie wielkim Alem Pacino.
No tak, myślę, że kwestia dobrych ale też i złych ekranizacji to chyba mógł być temat na długą rozmowę, tak?
Oj,
Bo
to
jedną z
prawda.
moich ulubionych jest Polowanie na Czerwony Październik. Sean Connery, Sam Neill. No, uważam, że ekranizacja jest zdecydowanie lepsza od książki. Ta książka mnie trochę przynudzała w pewnych momentach, tak?
To też znowu znakomite aktorstwo. Tutaj patrzenie na Shona Connery'ego bez wątpienia jest zawsze dużą przyjemnością.
Tak samo jak myślę na przykład, że świetną ekranizacją są komandosi działa z Navarone, Alistaira MacLeana. Tutaj zawahałem się, bo równocześnie jest też ekranizacja komandosów z Navarone. Trochę gorsza moim zdaniem. Nie ma takiego polotu jak działa Navarone. Mimo, że też dobra obsada w sumie w komandosach, w działach, no to Gregory Peck, Anthony Quinn, David Niven. W komandosach z kolei David Niven również. I tam chyba był Harrison Ford, z tego co pamiętam, też gra. Ale to już nie było to, co komandosi. Co działa?
Pamiętam oba te filmy. I akurat w tym wypadku przeczytałem książki po obejrzeniu filmów. I wydaje mi się, że komandosi podobali mi się bardziej i wtedy książka MacLeana mnie rozczarowała. Natomiast przy działach Navarone zarówno książka, jak i film mi się podobały bardzo.
To chyba nawet mimo tego, że swego czasu działa na Warony, to był taki świąteczny klasyk, tak? Prawie że
Tak,
jak
tak.
Kevin sam w domu, tak? Jak były święta Bożego Narodzenia, to był Kevin i komandosi.
Tak, potem.
Burcz działa.
Tak,
Zawsze mi się.
potem. Potem zamienili to na szklaną pułapkę i jakoś to szło dalej. Z McLeanem to jest jeszcze bardzo dobra inna ekranizacja, Tylko dla orłów, która jest tą moją ulubioną
A,
ekranizacją
tak.
powieści McLeana i tak naprawdę najpierw zobaczyłem ten film, a potem dopiero sięgnąłem po jakąkolwiek książkę McLeana. Wydaje mi się, że to i tak nie było to Tylko dla orłów, tylko Stacja Arktyczna Zebra. No, też ekranizacja była.
Też ekranizacja fajna. Książka. Najpierw czytałem książkę, potem oglądałem film przy Tylko dla orłów, bo na odwrót, najpierw był film, potem była książka. Tam też zresztą bardzo dobry duet aktorski Clint Eastwood, żeby mnie
Richard
przekręcił.
Burton.
Właśnie. Kojarzyło mi się z Kleopatrą, bo musiałem sobie przypomnieć.
Tak, to bardzo słuszne skojarzenie. Wróćmy teraz do twojego dzieciństwa. Powiedz mi, czy pamiętasz swoją pierwszą przeczytaną samodzielnie książkę?
A samodzielną. Chyba nie. Nie. Na początku czytała mi mama, potem czytała mi babcia. I to z tego to pamiętam, były przygody Misia Paddingtona. Trzyczęściowe wydanie. Myślę, że babcie chyba już miały dość, jak czytały po raz enty, że Paddington stwierdził, że długo trzeba czekać, aż nadejdzie Boże Narodzenie. Ale przygody Misia z Ciemnego Zakątka Peru bardzo mi się wbiły w pamięć i teraz jak czytam swoim dzieciom, to też wracam poniekąd do tych takich lektur. Także to była taka pierwsza, chociaż na niej, nie wiem, czy na niej przypadkiem nie uczyłem też trochę czytać, pomijając oczywiście Falskiego i jego element też nieśmiertelny, bo to jeszcze w tych czasach jeszcze z tego uczyłem. Natomiast to była chyba, fakt może, taka pierwsza, świadomie może przeczytana. Tak, coś w tym stylu.
Aż się odniosę do Falskiego, czy na przykład twoje dzieci też w jakiś sposób dotykają tego elementarza i na nim uczyły się czytać?
Już zdecydowanie mniej, już to nie kręci. Teraz są jakieś chyba trochę bardziej ciekawe te elementarze, tak. Ale nie ma Ala Makota, to pies Ali, tak.
Powiem szczerze, także pamiętam, że rozmawiałem z kimś niedawno, kto właśnie powiedział, że mimo wszystko jednak właśnie na Falskim jeszcze swoje dzieci uczył czytania. I tak, mówisz, że czytałeś ci książki Mama i Babcie. Dobrze to wspominasz? To były przyjemne takie momenty w twoim dzieciństwie?
Tak, no, przyjemne było. Można było posłuchać trochę książek. Potem się już sam nauczyłem czytać, to już dobrze nie było.
A czy w swoim dzieciństwie także słuchałeś kaset bądź płyty CD z książkami?
Nie. W czasach mojego dzieciństwa, które przypadało na lata 80. i początek lat 90., to jeszcze nie było. Płyty CD to jeszcze
To na
nawet
pewno nie.
nie nastały, nie kasety, to bardziej się wtedy słuchowiska. Coś jak mniej więcej aktualnie wersja słuchowiskowa Sapkowskiego, tak? Natomiast no właśnie to wtedy był taki, miałem parę tam kaset z bajkami, słuchowiskami tam typu Stoliczku, nakryj się, coś w tym stylu, tego typu. Natomiast to jednak było w mniejszości, jeżeli już to bardziej sięgałem po książkę.
A jaki dobór książek miałeś, kiedy byłeś dzieckiem? Jakie książki czytałeś?
Na początku to jakaś taka literatura bardziej dziecięca, potem jak już trochę byłem bardziej świadomy i trochę więcej sobie, miałem trochę już więcej lat, no to gdzieś na półce wyczaiłem, że leży taka seria książek o Tomku Wilmowskim albo Wilmowskim. Do tej pory nie wiem, czy to w zasadzie jest Wilmowski, czy Wilmowski. Czyli Alfred Szklarski, tak? I z jego serii, począwszy od przygód w Australii przez Czarny Ląd, z Papuę Nową Gwineę, Amerykę i tak dalej, i tak dalej. Więc to było to, a potem Stwierdziłem, że na półce u taty leżą takie fajne książki. Wtedy to wydawnictwo Amber wydawało, bo chyba miało na to monopol. Tam na jednych były jakieś pająki, na innej były jakieś czaszki, karabiny. No i tak trafiłem na właśnie Frederica Forsytha, Alistaira McLeana, Jacka Higginsa i Roberta Ludlama. No i tak, mając tych 13-14 lat, stwierdziłem, że to też są fajne książki i to całkiem dobrze się czyta. I mi to zostało do dziś, bo to są jednak tacy pisarze, którzy mi się kojarzą z okresem nastoletnim. Oczywiście nie mogę też zapomnieć o, powiedzmy, książkach, które gdzieś tam u taty leżały, zwłaszcza u jego rodziców, literaturą młodzieżową okresu PRL-u, czyli Niziurski, Szklarski, Niziurski, Bagdaj, Nienacki, tak? Czyli pan, odpowiednio pan samochodzi, zbiorę opowiadań typu Jutro klasówka i jeżeli mówimy o Niziurskim, no to Niesamowite przygody Marka Pigusa. I to były też takie fajne książki, które lubiłem czytać.
Widzę, że szedłeś podobną drogą, co ja, mi też było właśnie tak, tylko że najpierw był Tomek Szklarskiego, potem sięgnąłem po Nienackiego. Niziurski mnie trochę później trafił do rąk. Nie wiem, czy to nie był z tych pierwszych autorów, o których słyszałem, że są bardzo dobrzy, ale jakoś zakładałem, że nie, to jest niemożliwe, żeby byli tacy dobrzy jak Szklarski, czy też Nienacki, więc sięgnąłem po Awanturę w Niekłaju bardzo, bardzo późno, ale na tyle jeszcze wcześniej, że faktycznie książka zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie. O Matlinie już wspominaliśmy tutaj. Też po niego sięgnąłem, a potem drogą też wydawnictwa, bo to był Amber, ale też McLean był wydawany przez Mon i przez Iskry, przeniosłem się w kierunku horrorów i kryminałów. Tam w Amber wydawał też taką srebrną serię z Michaelem Crichtonem i z Johnem Grishamem, a z kolei z horrorów, no to też tam wydawali Mastertona, Kunca i tam wiele innych rzeczy, które w okresie ogólniaka mocno mnie cieszyły. Czy ty wszedłeś też w tym kierunku, czy horrory i kryminały w tym okresie jeszcze nie były przez ciebie tykane?
Raczej nie. Horrorów generalnie jakoś nie czytuję. Nie leży mi za bardzo ten gatunek. Oczywiście Mastertona, tak jak mówiłeś, czytałem. No, Stephena Kinga. Podejrzewam, że Lśnienie też mi się zdarzyło przeczytać. Kryminały nie. Kryminały się pojawiły zdecydowanie później. Kryminały się pojawiły no to już tak w okresie licealnym i na studiach. Ja gdzieś miałem większy dostęp do biblioteki, no bo też wtedy jeszcze nie kupowałem książek, tylko powiedzmy wypożyczałem, tak? Jeżeli miałem taką możliwość, ewentualnie gdzieś od znajomych pożyczałem i czytałem, no to wtedy tak, to co było pod ręką. No się czasem śmieję, że ja to jakbym mógł, to bym ulotki do obiadu czytał, bo taką mam manię.
Czy na studiach, poza tymi kryminałami, jeszcze jakiś inny rodzaj książek nowy się pojawił w twoim czytelnictwie?
Na studiach, i to chyba było dość późno, no bo generalnie na studiach, tak, odkryłem Sapkowskiego. W związku z czym pojawił się Wiedźmin. Potem jak się pojawił Wiedźmin, to się pojawiła trylogia Husycka i do momentu, do którego nie przeczytałem trylogii Husyckiej, no to uważałem, że opus magnum Sapkowskiego to jest Wiedźmin. Potem stwierdziłem, że nie, no chyba jednak to jest trylogia Husycka, zdecydowanie mniej doceniana przez czytelników niż Wiedźmin, może dlatego, że Wiedźmin i zrobili na tego temat grę, Netflix tam ze 2-3 sezony chyba Wiedźmina nakręcił, po prostu był mniej lub bardziej udany polski Wiedźmin i to zarówno długometrażowy, jak i serialowy bo właśnie mi wyleciało nazwisko aktora.
Żebrowski Michał.
Żebrowski, właśnie. Dlatego może dlatego, że mi się on wiecznie z Quo Vadis będzie, nie z Quo Vadis, tylko z Ogniem i Mieczem kojarzył. Zresztą strasznie go wtedy zrąbali, tą produkcję. No i dodatkowo jeszcze, nie, to chyba było takie największe odkrycie czasów studiów, no bo potem to się, że jakieś popularno-naukowe pojawiły, których już teraz chyba nawet nie pamiętam, ale tak, to było takie największe odkrycie okresu studiów, czyli Sapkowski.
Tutaj tylko też dodam, że też się nad tym zastanawiam, im dłużej jestem od przeczytania sagi wiedźmińskiej, tym większą chyba jednak estymą zaczynam darzyć z szacunkiem także właśnie trylogię husycką, która wydaje się być taka bardziej kompletna. Natomiast przy sadze ona jest nierówna, ma dobre opowiadania w większości. Powieść, te pięć tomów, jest jeden tom, który uwielbiam, drugi, który też jest dobry, ale samo zwieńczenie jest takie jakby trochę za szybkie. A z kolei właśnie tejże trylogii husyckiej jest piękny język. To się tak cudownie czyta. Jest dowcip, jest tempo, jest naprawdę pyszna, pyszna uczta literacka. Powiedz mi, czy była jakaś książka, o której można powiedzieć, że zmieniła twoje życie?
Nie, jeszcze na taką nie trafiłem. Więc jeżeli można powiedzieć, no jest ona przede mną gdzieś. Gdzieś tylko jeszcze mi się nie trafiła.
Wypada mi pozazdrościć tego, jak dużo książek czytasz, tak w skali roku na przykład.
A różnie. Powiedzmy, staram się przynajmniej jedną miesięcznie, no ale to jest, wtedy musiałbym, powiedzmy, ograniczać się wielkościowo, tak? Natomiast no, są takie książki, którą z przerwami czytam chyba już drugi rok. I jakoś jej nie mogę skończyć, mimo że książka, że jest pasjonująca i bardzo interesująca, to akurat mówię, jest to taka książka, tylko się przypomnę, pana Jonathana Fernbiego, Chiny, upadek i narodziny wielkiej potęgi, która jest takim kompendium historii Chin, tak mniej więcej od drugiej połowy XIX stulecia po początek lat 2000. I on, przyznaje się, jest dosyć opasła, bo tam koło 1000 stron, i ją czytam chyba drugi rok, tak z przerwami. Bo jednak się tak siąziom i naraz to jest ciężko. Natomiast no tak, jak są jakieś mniejsze grubościowo, typu Marek albo przygody Eberharda Mocka i liczne z jego przygód, no to się czyta zdecydowanie szybciej. I powiedzmy tego gabarytu książki, no to mógłbym nawet, powiedzmy, dwie czytać, no tylko no, czasem czasu nie ma, tak?
Oj, to prawda. A gdzie czytasz najchętniej? Czy masz jakieś rytuały związane z czytaniem?
Najczęściej w domu, jako że przed okresie, może to trzeba już chyba to tak określać, przedpandemicznym, jak jeździłem do pracy, no to najczęściej tramwajem, to wtedy w tramwaju, a ewentualnie w jakichś innych środkach komunikacji, ale szynowych, bo jakoś w autobusach mi od razu błędnik szaleje, w związku z czym w autobusie nie jestem, tak samo jak w samochodzie. Podziwiam, jak na przykład czasem ktoś jedzie i na fotelu pasażera i sobie coś czyta, tak? No, tego nie potrafię, więc tramwaj, ewentualnie pociąg, a jak nie, no to w domu. Klasycznie się wyciągnąć na łóżku, ewentualnie trochę po amerykańsku, fotel odchylić, no, nogi gdzieś tam na biurko wyciągnąć i się czyta.
No to też przyjemne. Ja też uprawiam, że tak powiem, czytanie na dobranoc, więc jest to też łóżko, ale są też i... No, czasami się zdarza też na łóżko, ale już nie na moim, tylko mojego psa. I wtedy się dzielimy tymże łóżkiem. Ja zajmuję część górną do czytania, a ona idzie mi w nogi i grzeje stopy, co też jest przyjemne. A jak sięgasz po książkę, to nie masz tak, że na przykład pierwsze co robisz, to otwierasz ostatnią stronę i czytasz zakończenie. Ewentualnie zaczynasz od czytania, nie wiem, blurbów, opisów z tyłu biografii autora, czy po prostu idziesz po kolei?
Nie, idę, otwieram od pierwszej strony i idę po kolei. Staram się, kiedyś mnie korciło, żeby tak nie zacząć, wiesz, otworzyć tą ostatnią stronę, tylko przeczytanie ostatniej strony nie zawsze ci wszystko wyjaśni. No bo to tak de facto, jak byś, nie wiem, oglądał dwie czy trzy ostatnie sceny filmu, no czy tam jest zakończenie, no po części tak, ale jakieś takie główne zakończenie może być chwilę wcześniej. Ostatnio czytałem, znaczy ostatnio oglądałem Duchy w Wenecji, ekranizację Kenneta Branagha, prozy Agaty Christie. No i tak myślę, że dwie czy trzy ostatnie strony książki to raczej by mi, książki by nie wyjaśniłyby mi, co tam się działo.
To prawda. Jaki gatunek literacki teraz czytasz najczęściej? Czy gdybyśmy to tak porównać, to są te właśnie reportaże, literatura ogólnie przyjętego faktu, tam literatura historyczna, czy raczej inny?
Myślę, że najwięcej aktualnie jest literatury faktu popularno-naukowej z domieszką sensacji. Ewentualnie jakiś filmu, książek o szpiegowskich Sewerskiego, tak. Dodatkowo od czasu do czasu przygody Bernharda Mocka mam też gdzieś w planach jakiegoś Grishama przeczytać. Natomiast no, popularno-naukowa zdecydowanie dominuje.
Czy z tych popularno-naukowych wybierasz jakiś konkretny jeden temat i wtedy szukasz książek, które by o nim traktowały, czy na przykład, czy jest to z drugiej strony, znajdziesz jakąś książkę i potem pogłębiasz temat?
Różnie. Lubię historię XX wieku, więc to, co jest na ten temat, no to zwykle idę po autorach, ewentualnie po wydawnictwach. Chyba że stwierdzę, że na jakiś temat mam mniejszą wiedzę i powiedzmy, chciałbym coś doczytać, bo na przykład w ogóle nic nie wiem, no to wtedy zaczynam szukać. Czy to jakieś portale typu Lubimy Czytać, czy jakieś grupy dyskusyjne na Facebooku, ewentualnie czasem też przez przypadek coś mi się wpadnie w rękę, bo nie wiem, przeczytałem jakąś recenzję w gazecie, ewentualnie w jakimś, gdzieś coś usłyszałem, bo są też programy, które recenzują książki typu na przykład, nie wiem, Piątka z literatury na RMF Classic, tak, gdzie tam co tydzień autorzy przerzucają się paroma propozycjami, na tej podstawie coś sobie można wybrać.
No to muszę powiedzieć, że to bardzo ciekawe źródła. Są takie, powiedziałbym nawet, że w obecnych czasach już rzadziej spotykane, szczególnie te kwestie gazetowe, bo ogólnie rzecz biorąc nakłady gazet właściwie się zmniejszają, a większość gazet przechodzi, że tak powiem, wydawnictwo internetowe, co jakoś tak wewnętrznie też sprawia mi przykrość. Powiedz mi jeszcze, czy masz ulubionych autorów? Czy są jacyś autorzy, których bierzesz w ciemno i wiesz, że te książki, cokolwiek by nie napisali, to będzie to książka dla ciebie?
Norman Davis, Bogusław Wołoszański, Marek Krajewski, sekundkę, muszę sobie sięgnąć. Wincent Sewerski. Przepraszam, musiałem zerknąć, bo imienia nie pamiętałem. No to jest taka grupa, których wiem, że mogę sobie spokojnie poczytać i to mi akurat wpadnie, tak? No a do tego powiedzmy dorzucam już jakiś taki wolny wybór tego, co akurat mnie interesuje. No w ten sposób właśnie odkryłem Maxa Hastingsa i to jedną z jego ostatnich książek, która wyszła w Polsce, czyli Historię wojny w Wietnamie. Natomiast no, staram się albo oczywiście są jeszcze Higgins, Forsyth i Ludlam, tak? Ci to z sentymentu, bo już niektórzy nie żyją, niektórzy nie piszą, ale to są takie, bo tam zawsze oni napisali tylko tyle, że zawsze coś nowego odkryję.
Czy są jakieś książki, do których często wracasz?
Te, które na samym początku rozmawialiśmy, te trzy ulubione, tak? Czyli Mario Puzo i Ojciec Chrzestny, Ikona Forsyta i Paragon 22. Do tego można by jeszcze dorzucić Jurgena Thorwalda. Też parę świetnych książek napisał, które się bardzo fajnie czyta. Myślę, że tyle.
Skąd zdobywasz książki do przeczytania? To księgarnia, biblioteka, pożyczasz od znajomych?
Od kilku lat no to głównie kupuję, bo też oprócz tego, że lubię czytać, to lubię zbierać, w związku z czym kupuję. Trochę mi się zdarza pożyczać od znajomych, aczkolwiek to tak trochę rzadziej, bo parę razy zdarzyło mi się, że książka do mnie nie wróciła, więc... No bo tak, jak ja coś pożyczam od kogoś, no to wypadałoby potem komuś coś pożyczyć, a potem się okazuje, że ta książka gdzieś zniknie w tajemniczych okolicznościach i już do mnie nie wraca. Jak byłem studentem, no to wiadomo, student ma ograniczony budżet, no to wtedy albo jakaś tania książka, albo w większości przypadków biblioteka jednak. Miałem blisko, więc po drodze z uczelni zawsze mogłem wstąpić. i coś znaleźć dla siebie.
Wolisz czytać książki w tradycyjnej wersji papierowych, czy audiobooki, czy też e-booki?
Tu jestem tradycjonalistą, jakoś jednak ten kontakt z papierem, zapach nowej książki prosto z drukarni jeszcze nie otwieranej, to jest coś, co zdecydowanie bardziej mi działa na zmysły niż patrzenie się w czytnik i przerzucanie pikseli, tak? Więc tu jestem tradycjonalistą.
Powiem tak, że jako że w większości tego książek, które czytasz, czyli są to literatura faktu, popularno-naukowa, czy też historyczna, to faktycznie z doświadczenia, chociaż sam jestem zapalonym czytelnikiem e-książek, to chyba właśnie te rodzaje książek, które ty najchętniej czytasz, lepiej czyta się w papierze, no bo jednak one mają taką dosyć z reguły bogatą szatę graficzną, z dużą ilości zdjęć, tabel i tego typu rzeczy, przypisy, i to nawigowanie w e-bookach nie zawsze jest wygodne, a ilustracje niestety kiepsko wyglądają na czytnikach. Także faktycznie w tego typu książki ja też osobiście wolę czytać w wersjach papierowych. Jak dużo książek masz w domu?
Sporo. Myślę, że paręset. Przynajmniej te, które w tym momencie mógłbym spamiętać i jestem w stanie zlokalizować, tak? No bo to jest też trochę książek, które leżą po kolei i wiem, że one są. Natomiast no, też żona sporo książek kupuje, w związku z czym czasem nie ogarniam tego wszystkiego, ale sporo. Myślę, że w okolicach 500. Można tak spokojnie powiedzieć, że tyle mam. Ale to się zmienia.
To znaczy, zmienia się też tak, że się pozbywasz książek, czy tylko ci dochodzą nowe? A te,
nie,
które już
dochodzą,
masz, to...
Dochodzą. Jakoś mi się jeszcze nie zdarzyło, żebym którejś z książek się pozbył.
Przynajmniej tak w sensie z zamierzeniem. Pewnie które komuś pożyczyłeś, a nie wróciły, no to pozbyłeś
no to tak,
się...
Nieintencjonalnie.
Tak. A jak wygląda z czytelnictwem wśród twoich znajomych?
Co dziwo, czytelnictwo to nie wychodzi, się okazuje po dłuższej znajomości z sobą, którymi moimi znajomymi, że oni czytają, tak? Większość, nie wiem, teraz jednak rozmów zwłaszcza odbywa się na zasadzie fajny film ostatnio oglądałem, tak? Prawie, że jak nieśmiertelny sketch, fajny film ostatnio widziałem z momentami, tak? Natomiast dopiero po jakiejś takiej dłuższej znajomości albo po jakimś takim dłuższym drążeniu tematu się okazuje, że ludzie jednak czytają i to dziwo czasem czytają podobne książki jak ja, mimo że to powiedzmy nic by nie skazywało na to. I z tego się bardzo fajne dyskusje czasem mogą wiązać. Właśnie przez przypadek ostatnio dyskutowałem. Zaczęliśmy od Wiedźmina w wersji cyfrowej o grze. Potem przeszliśmy, a potem się nagle okazało, że doszliśmy do wniosku, że no faktycznie jednak Wiedźmin to jest Wiedźminem, no ale to jednak trylogia Husycka, tak? I Sapkowski. To jest jednak to, co zdecydowanie nam się bardziej podoba. Dlatego no, widzę, że czytają albo fantastyka dominuje. To Tolkien, Gra o Tron dosyć sporo osób czyta i też z niecierpliwością czekaj, w ogóle z nadzieją, czy w ogóle ta seria zostanie ukończona, czy jednak zostaje tylko serial, tak? Więc fantastyka jaka też trochę dominuje. Historycznych mniej. No teraz to jednak ludzie wolą czytać coś łatwego i szybkiego.
No coś w tym jest faktycznie. Tym bardziej, że historie raczej są właśnie takie poważne i w sumie takich książek lekkich, historycznych jest niedużo. Nawet popularno-naukowe zdarzają się lekkie i całkiem przyjemne. Kiedyś pamiętam, czytałem książkę Mary Roach pod tytułem Sztywniak, która była niezwykle zabawną książką o tym, jak ludzkość podchodziła do kwestii zwłok, jak sobie je gospodarowała. I faktycznie tą książkę mogę polecić, bo to dobra, zabawna, pomimo tematu, książka popularno-naukowa.
Ta sama autorka popełniła też książkę, która w dość zabawny i dowcipny sposób mówi o sprawach seksu.
A także chyba ostatnio było coś o trawieniu, ale tego pewnie nie jest.
Tak, jest. Jest taka. Jest, tak.
Tak, to też jest jedna z tych autorek, które sobie dołożyłem po przeczytaniu Sztywniaka do tych autorów, których wiem, że pewnie je polubię i będę musiał jeszcze się skusić na kolejne jej książki. A zupełnie dostałem ją przypadkowo do ręki i ja mam taki odruch, że jak trzymam książkę w ręku, to staram się przeczytać pierwsze zdanie. To jest jedno z moich naleciałości, które jest uciążliwe w pracy, no bo pracy dotykam dziennie setek książek. Jak często rozmawiasz o książkach ze swoimi znajomymi i z kim najchętniej?
Rzadko, bo to najczęściej, wiesz, wychodzi jakoś tak przez czysty przypadek, jako że no, ja pracuję głównie z domu, głównie zdalnie, tak? Jestem powiedzmy w cudzysłowie ofiarą pandemii w tym znaczeniu, że nasz pracodawca wysłał głównie na pracę zdalną, więc u nas spotkania w biurze, które są dość rzadkie, skupiają się bardziej na jakichś kwestiach socjalizacyjnych i tak przy automacie z kawą to tak się zaczyna od piłki nożnej, potem jakiś film, a potem czasem coś się jakaś książka przewinie, tak? Więc rzadko się coś trafia, no ale to od czasu do czasu jednak się motyw jakiejś literatury przewija.
A jak w domu? Czy w domu rozmawiasz o książkach?
Zdarza mi się. Zdarza mi się, no zwykle częściej niż w pracy, ale to tak też przy okazji stwierdzenia, że coś fajnego się przeczytało, tak. Czasem powstają z tego tytułu żywiołowe dyskusje, tak, o różnych autorach, natomiast no, nie jest to jakiś taki, że codziennie coś się wymienia poglądami.
No powiedz mi, gdybyś przypadkiem trafił na bezludną wyspę, to jakie byś trzy książki chciał mieć ze sobą?
No nie będę wymyślał koła po raz drugi, czyli Ojca Chrzestnego, Ikonę i Paragraf 22.
Czy w ostatnim czasie czytałeś książkę, którą byś chciał polecić naszym słuchaczom?
Na pewno Maxa Hastingsa, czyli Historia wojny w Wietnamie. Bardzo fajna, bardzo dobrymi źródłami, z bardzo dużą ilością cytatów ze wspomnień osób, które przeżyły konflikt. A także taką trochę wielotomową serię wydawniczą, to można powiedzieć taka antologia komiksu Schulza, czyli Fistaszki. Charlie Brown, Snoopy, Linus i Spółka. Jest taka seria. Wszystkie zebrane fistaszki w bardzo fajnym tłumaczeniu Michała Rusinka. Przyjemnie się to czyta, przyjemnie się ogląda tą ewolucję kreski i postaci, zwłaszcza powiedzmy tam na przykładzie Snoopiego. I fajniej można obserwować pojawiające się cyklicznie motywy. W zależności od pór roku, zbliżania się jakichś, powiedzmy, świąt takich typowo amerykańskich. Miła, miła, sympatyczna rozrywka.
To się dopytam o obie te książki. Czy książka Hastingsa przedstawia wojnę w Wietnamie także z punktu widzenia drugiej strony, czyli tej wietnamskiej, czy tylko ze strony amerykańskiej bądź francuskiej?
Z obu stron, bo tam są duże obszary cytatów ze wspomnień. To zarówno żołnierzy amerykańskich, wcześniej francuskich, jak także ludności. To zarówno ze strony Wietnamu Północnego, jak i Południowego. Więc nie jest tak, że powiedzmy on się ogranicza tylko do jednego punktu widzenia, jednej optyki. Tak? On stara się połączyć w tej książce wiele punktów widzenia. To jest bardzo wartościowe i bardzo fajne. Bo to nie mamy tutaj czegoś w stylu, nie wiem, Plutonu, Oliwiera Stone'a, tak, że patrzymy tylko oczami żołnierzy na koszmar wojny, tylko patrzymy też na to od strony zwykłych mieszkańców, którzy musieli się z tym zmierzyć, z tragedią tych wydarzeń. Kilkudziesięcioleci w zasadzie wydarzeń, bo ten konflikt się tak ciągnął od tych lat 50. praktycznie do 70. 80.
To jeszcze dopytam o fistaszki, a tak naprawdę od tych fistaszków chciałbym wyjść do, w kierunku ogólnie powieści graficznych, komiksów. Czy czytujesz poza fistaszkami, bądź czytywałeś jakieś komiksy, bądź powieści graficzne?
Zdarzało mi się, no bo to kwestia komiksy też są bogatym rozdziałem w literaturze, tak? Polski komiks całkiem fajny, no przecież był, był Świętej Pamięci Babcio Chmiel i jego nieśmiertelny tytuł z Romek i Atomek. No były też przygody, stawka większa niż życie, no trochę potem Kleks, Kajko i Kokosz, no jest tego trochę, którego przeczytałem i które ewentualnie jeszcze jest do przeczytania. Mam parę jeszcze takich pozycji do przeczytania na półce.
Ale to raczej łączysz z literaturą dziecięcą, młodzieżową. Z takich, umiem to, dorosłych komiksów zdarzało ci się czytać?
Bardziej dojrzeszą to jest Torgal, chociaż pytanie, czy to też nie jest raczej młodzieżowe, no ale powiedzmy, że mamy Torgala. Natomiast jakichś takich innych komiksów, no jak mi coś w ręce wpadnie. To jest akurat powiedzmy taki obszar, którym poza w zasadzie taką tą klasyką, typu właśnie fistaszki Schulza, czy taka bardziej z młodzieńczych lat przeczytane, no to poza tym się do tej pory nie zapuszczałem. Ale nie powiem, jak coś mi się szczególnie w oczy rzuci, to czemu nie?
A powiedz mi teraz, do tej pory żeśmy rozmawiali o książkach, które lubisz czytać, które czytujesz. Czy jest z kolei jakaś książka, której nie chciałbyś nigdy przeczytać? Ewentualnie jakiś typ książek, których wiesz, że to nie jest twoja bajka i po nie nigdy nie sięgniesz?
Pewnie trochę podpadnę ludziom, ale nie rozumiem kompletnie fenomenu 365 dni i wszystkich tego typu książek, tak? Nie rozumiem. Próbowałem to obejrzeć, tak? Po 20 minutach usnąłem. Więc próba tego przeczytania, no, ja wiem, że generalnie tego typu, cóż, no, cudzysłowo, seks się sprzedaje zawsze dobrze i wszędzie, tak? W związku z czym, no, tego typu jakieś, powiedzmy, nie wiem, fantazje, tudzież wynurzenia, może i kogoś interesują, ewentualnie może jest to, nie wiem, kwestia jakiegoś takiego owczego pędu, tak? Pamiętam, jak 365 dni chyba zaczęło debiutować i stało się popularne i wchodzę do kuchni w firmie i słyszę rozmowę dwóch koleżanek, które stwierdzają, no ale to chyba jest dobre. Jedna mówi do drugiej, dlaczego, odpowiada ta pierwsza, no bo jak byłam w Empiku ostatnio, to jest na liście bestsellerów było. Myślę, kurde. Nie, to nie jest. Także mówię, no nie czytałem Greya, chociaż chyba nawet go próbowałem obejrzeć, ale mówię, to jeszcze w miarę zmęczyłem, natomiast no 365 dni usnąłem. Więc nie, tego nie przeczytam nigdy. Chyba, żebym już faktycznie miał w ogóle co czytać na świecie.
Powiem szczerze, że mnie uderzyło kiedyś, właśnie też udałem się do jednego z jednej z księgarni i ustawiony właśnie regał, jak to zwykle bywa, to był Empik z rozmaitymi gatunkami i był gatunek literatura erotyczna. I to mnie tak uderzyło, że jest po prostu cały regał autorów, których kompletnie nie kojarzę. Znaczy akurat 365 dni i Greya kojarzę. Natomiast tam było jeszcze multum innych tworów, które po prostu nic mi nie mówiły. Ani nazwiska, ani tytuły. Zadziwiający jest rynek. I tak jeszcze na zakończenie chciałbym ci zadać pytanie, może trochę górnolotne. Czym jest dla ciebie czytanie książek?
Ucieczką od codziennej szarości i problemów dnia codziennego. Można oderwać się od tego, co jest tu i teraz, można się zresetować, można poszerzyć horyzonty, tak? Ale głównie jest to i oczywiście jest też sposób spędzenia wolnego czasu.
Jakubie, dziękuję ci bardzo za niezwykle interesującą rozmowę. To była przyjemność gościć cię u nas w Radiu Praga w naszej audycji.
Również bardzo dziękuję za zaproszenie.
Także mam nadzieję, że przed tobą same ciekawe książki do przeczytania. Jak najmniej właśnie na swojej drodze spotykany książek typu tej literatury erotycznej, o której żeśmy na końcu rozmawiali.
Dziękuję bardzo. To jest też dużo fajnych książek.
Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Państwu. Wszystkiego dobrego. Miłego wieczoru.
Dobry wieczór. Z tej strony Michał Barton. Zapraszam wszystkich na wysłuchanie kolejnego odcinka szybkiego monologu o książce. Dzisiejszego wieczoru chciałbym szybko opowiedzieć o książce Caleba Carra pod tytułem Alienista. Alienista Caleba Carra przenosi czytelników do Nowego Jorku roku 1896, oferując niezwykłą mieszaninę kryminału, powieści psychologicznej i historycznej. Głównym narratorem jest John Moore, dziennikarz kroniki kryminalnej The Times oraz bliski przyjaciel komendanta policji Theodora Roosevelta. Razem z nietypowym zespołem, w skład którego wchodzą policjanci, Moore, a także niekonwencjonalny alienista dr Kleiser, podejmują się rozwiązania skomplikowanej sprawy bestialskich mordów chłopców prostytutek. Carr mistrzowsko odtwarza atmosferę XIX-wiecznego Nowego Jorku, ukazując przemiany społeczne i technologiczne tamtego okresu. Detale historyczne, choć czasami rozbudowane, są podane w lekkiej, przystępnej formie, co pozwala uniknąć znudzenia czytelnika. Mapa miejsca akcji pozwala śledzić poszczególne lokacje, dodając realizmu opowieści. Bohaterowie są złożeni i oryginalni. John Moore, dziennikarz prowadzący życie pełne rozrywek, Sara, postać odzwierciedlająca zmiany społeczne, a także dr Laszlo Kleiser, alienista z bolesną przeszłością, dodają głębi fabule. Kleiser, specjalizujący się w psychiatrii dziecięcej, pełni rolę niekonwencjonalnego profilera kryminalistycznego. To dodaje powieści unikatowy wymiar. Mimo że niektóre szczegóły mogą wydawać się nużące, Carr zręcznie wprowadza elementy kryminalistyki, takie jak daktyloskopia, nowość w ówczesnych czasach i nowatorskie podejście do śledztwa. Opowieść staje się nie tylko kryminałem, ale także retrospektywnym spojrzeniem na początki współczesnej kryminalistyki oraz psychiatrii. Alienista to lektura, która wciąga, a dla miłośników gatunku stanowi absolutny must have. Książka nie tylko spełnia oczekiwania fanów kryminału, ale także dostarcza ciekawostek dla osób zainteresowanych historią i rozwojem dziedziny kryminalistyki oraz psychiatrii. Pierwszy tom serii o doktorze Kreislerze to obowiązkowa pozycja na półce każdego entuzjasty literatury kryminalnej. W mojej ocenie 10 na 10. Dobranoc i powodzenia.
Cześć, z tej strony Marcin Sobalski. Chciałbym zaprosić wszystkich na kolejny odcinek segmentu Kroków pod tytułem Szybkie monologi o książkach. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć o książce Zaślepienie, autorstwa amerykańskiej mistrzyni kryminałów Karin Slaughter. Książka została wydana przez wydawnictwo Zysk i Spółka w tłumaczeniu Piotra Kusia. Zaślepienie jest debiutancką powieścią autorki i jednocześnie stanowi pierwszy tom serii kryminalnej dziejącej się w hrabstwie Grant w amerykańskim stanie Georgia. Główną bohaterką jest Sara Linton, miejscowa pediatra i jednocześnie koroner tegoż hrabstwa. Choć książka ta jest debiutem, nie jest to moje pierwsze spotkanie z autorką. Wcześniej przygodę z nią rozpocząłem serią z agentem FBI Willem Trentem. Po przeczytaniu trzech pierwszych tomów zdecydowałem się sięgnąć do wcześniejszej serii. Jeżeli chcielibyście wiedzieć, co mnie do tego skłoniło, już śpieszę z odpowiedzią. Mianowicie w trzecim tomie serii z Willem Trentem pojawia się wspomniana wyżej lekarka Sara Linton. Z opisów kolejnych tomów serii zrozumiałem, że nie będzie to jednorazowy crossover dwóch cykli, więc zdecydowałem się na bardziej szczegółowe zapoznanie się z historią tej nowej dla mnie postaci. Seria o hrabstwie Grant to 6 tomów, więc wiele jeszcze czytania przede mną, nim wrócę do polubionej już historii z agentem Trentem. Ale czy w ogóle warto sięgnąć po wcześniejsze książki tej pisarki? No cóż, Zaślepienie to debiut Karin Slaughter i to widać. Z jednej strony mamy to, co jest charakterystyczne dla późniejszych książek tej autorki, a więc epatowanie brutalnymi zbrodniami, prowadzenie narracji z punktu widzenia kilku, w tym przypadku trójki bohaterów, ciekawie zarysowane postaci, wylewający się klimat amerykańskiego południa, tu w sosie małomiasteczkowym. Ale widać też pewne braki. Fabuła po pierwszym morderstwie zwalnia i niemal do połowy książki raczej przynudza, by potem gwałtownie przyspieszyć. Wątki romantyczne odgrywają większą rolę niż w serii z Willem Trentem i wydają mi się być bardziej naiwne, pomimo że mamy do czynienia z ludźmi po przejściach i zasadniczo w bardzo stresujących chwilach. Obraz małego miasteczka też jest słabo zarysowany, widać kontury, w niektórych miejscach więcej szczegółów, ale całościowo hrabstwo Grant to trochę taka literacka pustynia z kilkoma miejscami takimi jak bar, przychodnia, komisariat, domy bohaterów bądź podejrzanych, reszty nie widać. W porównaniu z małymi miasteczkami wykreowanymi przez Stephena Kinga czy Richarda Russo wygląda to blado i skąpo. No i najważniejsze, rozwiązanie fabularne. Tu się zatrzymam. Jeżeli chodzi o rodzaj podejrzanych, kryminał dzielę na trzy podgrupy. Pierwsza, gdy sprawca bądź sprawcy ukryci są w nielicznej grupie podejrzanych. Na przykład jak ma to miejsce u Agaty Christie w Śmierci na Nilu. Drugie, gdy nie wiadomo kto jest sprawcą. Może on być kimkolwiek, a bohaterowie poprzez prowadzone dochodzenie muszą określić, kim on jest i go w efekcie złapać. Jak ma to miejsce chociażby u Thomasa Harrisa w Czerwonym Smoku czy Milczeniu Owiec. Trzecią grupą stanowi sytuacja, gdy sprawcą jest ktoś w kręgu znajomych bohaterów, jak ma to miejsce w sporej części książek Joa Nesbo. Ale właśnie to przy tego typie rozwiązaniach narracyjnych można coś przeoczyć, bądź coś przedobrzyć. I tak jest w przypadku zaślepienia. Niemal od razu podejrzewamy, a szybko zdajemy sobie z tego sprawę, choć nie poznajemy z początku szczegółów, że sprawcą jest ktoś z przeszłości bohaterki. Żeby ten chwyt zagrał, powinno być kilku równie prawdopodobnych podejrzanych, bądź żaden, który by do tego pasował. Tutaj było ich za mało, co i autorka w pewnym momencie musiała spostrzec, bo w połowie książki, w newralgicznym momencie, dodała jeszcze jedną postać, która przez chwilę mogła pełnić w oczach czytelnika rolę podejrzanego. Ale szybko postać ta została zapomniana. No i sam finał, gdzie tożsamość mordercy gwałciciela zostaje ujawniona dwukrotnie. Raz dla czytelników i chyba dla jednej z bohaterek, choć w sposób zniuansowany. To znaczy, jeżeli bohaterka nie zorientowała się wtedy, że ma przed sobą sprawcę, to lepiej, żeby nie zajmowała się w przyszłości już jakimikolwiek przestępstwami, bo nie najlepiej by to świadczyło o jej zdolnościach dedukcyjnych. Drugi raz następuje dla drugiej bohaterki, z podaniem imienia tegoż gwałciciela, o którym już wcześniej żeśmy się domyślili, że to on jest sprawcą. Sprawiło to na mnie wrażenie, tak jakby ktoś powiedział Karin Slaughter, że to pierwsze ujawnienie mogło nie zostać zrozumiane przez czytelnika, że trzeba powiedzieć to wprost, dosadnie, by i mniej uważni czytelnicy wiedzieli na pewno, kto jest tym sprawcą. Jak dla mnie wyszło to bardzo sztucznie. Niemniej, choć się czepiam i mam trochę zastrzeżeń, to była to całkiem ciekawa książka dla fanów brutalnych kryminałów i autorki, która w późniejszych książkach bez wątpienia się rozwinie, a ja zamierzam ten rozwój prześledzić. Książkę oceniam na 6 w 10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo, spokojnego wieczoru, Marcin Sobalski.